Witam, drogi braci i siostry, w naszym dzisiejszym wykładzie, który to wykład będzie kontynuacją tego, co się zaczęło może miesiąc temu. Dwuczęściowy, czyli dzisiaj będzie zakończenie tego tematu. Kto nie pamięta, to ta pierwsza część nazywała się, w ogóle temat nazywa się niezrozumiałość prawdy i postępowania Boga. Kiedyś miałem wykład z prezentacją o niezrozumiałości poświęcenia, a ten dotyczy niezrozumiałości prawdy i postępowania Boga. I w części pierwszej omówiliśmy takie dwa główne fragmenty Biblii z Nowego Testamentu, Objawienia, 5 rozdział, na temat tego, jak to boski plan był zakryty pod siedmioma pieczęciami, jak to długo nie mógł nikt do tych pieczęci się dostać, jak zwyciężył lew z pokolenia Judy i te pieczęci zerwał i objawił to, co było zakryte pod pieczęciami tym, których używał do tego celu. A drugi fragment pochodził ze Starego Testamentu, z Izajasza 6 rozdziału, gdzie Izajasz miał wizję, jak to na tronie siedział Bóg i wokół niego było cztery serafów i te serafy miały trzy razy po dwa skrzydła, dwoma skrzydłami zasłaniały swoje nogi, dwoma zasłaniały twarz, a na dwóch skrzydłach latały. I wyjaśniliśmy sobie, że ta wizja pokazuje, jak te skrzydła, też właśnie skrzydła Stary Nowy Testament, zasłaniają twarz, to znaczy zasłaniają prawdę, która z twarzy, z mózgu jest podawana, zasłaniają nogi, zasłaniają postępowania Boga, bo nogi to postępowanie, z tego powodu ani prawda, którą Bóg podaje, ani jego postępowanie nie jest zrozumiałe. Jest zasłonięte skrzydłami Nowego, Starego Testamentu. A dwoma skrzydłami, którymi latał, to boski plan, który gdy przyjdzie właściwie na ten moment, leci, to znaczy realizuje to, co zamierzył i dla ludu Bożego, dla wiernych staje się to zrozumiałe i jasne, ale wcześniej nie jest dla nikogo zrozumiałe. I o tym była część pierwsza. Powiedzieliśmy o te dwa ogólne obrazy omówiliśmy, a w części drugiej będą przykłady zakrytej boskiej twarzy i zakrytych boskich nóg. Jak te skrzydła Starego Nowego Testamentu zakrywają boską prawdę i niby pomimo, że ona jest podana, objawiona, to jest zakryta i jest zakryta dokładnie dla wszystkich przed właściwym czasem, gdy przychodzi właściwy czas, czyli serafy, te dwa skrzydła, które lecą, uruchamiają się i lud Boży widzi, co się dzieje, ale reszta nadal nic nie widzi, bo nie jest ludem Bożym. I to mówimy najpierw pierwsze te skrzydła zakrywające twarz i później dwa skrzydła, które zakrywają nogi, czyli boskie postępowanie, które znowu jest niezrozumiałe przez tych, którzy postrzegają, chociaż we właściwym czasie staje się zrozumiałe dla jego ludu, ale tylko dla jego ludu. Dlatego też mamy te dwa skrzydła, które lecą i wtedy widać, że on leci. Jest realizacja boskiego planu, lud Boży rozumie, że te serafy gdzieś zdążają. A jeszcze chyba warto też powiedzieć, że same serafy w liczbie czterech, przypomnieć warto, to oczywiście cztery główne boskie zalety charakteru, które są tutaj pokazane i mamy bardzo pięknie pokazane, że boski charakter pokazany w tych czterech serafach jest niezrozumiały dla ludzi z powodu zakrycia boskiej prawdy i boskiego postępowania przed wszystkimi, jeśli nie jest to prawda na czasie, oraz przed wszystkimi, którzy nie są jego ludem, nawet wtedy, gdy prawda staje się na czasie. No bo nie jego lud, ci, którzy nie są jego ludem, nie rozumieją go nigdy. Nawet wtedy, kiedy on już lata i kiedy realizuje to, co powiedział, że robi, powinien to zauważyć, przynajmniej w realizacji powinien zauważyć. Taki przykład, na przykład to przyjście naszego Pana. Zanim nasz Pan się pojawił, nikt, nawet wierni, nawet tak zwani prawdziwi Izraelici, nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało z tym Mesjaszem. Bo wszystko było zakryte pod różnymi dziwnymi stwierdzeniami Starego Testamentu. Ale gdy przyszedł nasz Pan, to ci, którzy byli Jego, rozpoznali Go. Zobaczyli, że boski plan, czyli serafy, które lecają, ruszyły do lotu, lecą i oni widzą, że Pan się realizuje i się włączyli w tę realizację. Natomiast cała większość nie zauważyła, że serafy ruszyły, poleciały. I nadal widziały tylko i wyłącznie zakrytą twarz i zakryte postępowanie, a lotu serafów, że boski charakter przystąpił do realizacji jednego z najważniejszych albo najważniejszego swego planu, nie widziały w dalszym ciągu. I dzisiaj pokażę, tak wybrałem, tak oczywiście wiadomo, to można w tej części, czyli zakryta boska twarz, czyli prawda i boskie postępowanie, każdy może włożyć, co by chciał. Więc ja wybrałem parę rzeczy, które mi się wydają takie najbardziej warte podkreślenia, jak one są zakryte w Biblii, jak są niedostrzegane przez większość. Być może czasami niektórzy z nas coś zauważą z tego, więc będzie parę punktów na temat zakrytej prawdy Boga, czyli skrzydła na twarzy i potem parę punktów na temat zakrytych nóg boskiego postępowania. No to pierwszy punkt z tej zakrytej prawdy Boga, czyli skrzydła na twarzy serafów zakrywają boską prawdę, to obietnica błogosławieństw dla nasienia potomka Abrahama. Mamy te obietnice zapisane w 1 Mojżeszowe 22. To jest jeden z najbardziej znanych fragmentów Biblii, bo często jest przewoływany, oczywiście przewoływany przez tych, którzy Biblię badają. Dla reszty nie ma większego znaczenia. 1 Mojżeszowa 22, 16 do 18. Przysiągam na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna Twego, będę Ci błogosławił obficie. Rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomstwo Twoje będzie, a potomstwo Twoje zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Ta obietnica przez potomków Abrahama była jak rozumiana? Wtedy, gdy Abraham i jego dzieci żyły, jego wnuki czytały to i przypominały sobie, co Bóg powiedział do ich ojca, praojca, dziadka, no rozumiały, że dotyczą cielesnych dzieci Abrahama. No ja jestem synem, ja jestem wnukiem, no to Bóg tak powiedział do Abrahama, to chyba będziemy z tego korzystali. Czyli skrzydła zakrywały boską twarz przez cały wiek patriarchów tak zwany i przez cały wiek żydowski. Nikt dokładnie tego nie rozumiał, a jak próbowali sobie sami tam domyślać się, o co tu może chodzić, no to rozumieli to oczywiście dosłownie, cieleśnie i wcale nie była to prawda, co oni rozumieli. Na początku wieku Ewangelii serafy zaczynają latać. Odsłaniają się odnośne prawdy i dla tych, którzy są Jego ludem, dla wiernych, postępowanie Boga, w tym przypadku nie tyle postępowanie, co prawda, którą Bóg podał na temat obietnicy przez Abrahama, staje się zrozumiała. Jak to się stało? Zobaczmy. Paweł potwierdza w Nowym Testamencie, że obietnice do Abrahama dotyczyły jego potomka. I to podkreśla, że jednego potomka. Jednego potomka. Zobaczmy Galatów 3,16. Przyszedł czas, żeby serafy zaczęły latać i Paweł, Galatów 3,16, mówi: otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pich używa liczby pojedynczej, ale żeby ktoś w przypadku nie przegapił, że tam jest liczba pojedyncza, to że sam na to oddzielnie uwagę zwraca. Pismo nie mówi i potomkom, albo nasieniu można tutaj też dać, to słowo można przetłumaczyć, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Czyli mamy ciekawą rzecz. Pokazuje, że, podkreśla, że wszystkie obietnice dotyczyły jednego potomka i tym potomkiem jest Chrystus. Czyli co robi, innymi słowy, Paweł w tym miejscu? Pomija wszystkie wcześniejsze dzieci Abrahama. Chrystus nie był bezpośrednim dzieckiem Abrahama, a przed Chrystusem narodziło się całe mnóstwo dzieci Abrahama i wnuków, i prawnuków, i pra. Nic, nie, Chrystus dopiero, o to tak, tyle. Obietnica powiedziana tak dawno i wszyscy pominięci są z dzieci, tylko Chrystus. Potem Paweł wykazuje, że chociaż obietnice te dotyczą jednego nasienia, jednego Chrystusa, bo mówi, to jest Chrystus, to, a Chrystus, no to Chrystus, koniec, no to Jezus Chrystus i koniec, prawda? No to jeden i to całe nasienie i błogosławieństwa, wszystkie on zgarnie dla siebie. To, co powiedział Bóg do Abrahama, to wszystko na Jezusie się skupia i na nim się kończy. On tu wyjaśnia, że że dotyczy Chrystusa jednego, ale potem zaraz, w Galatów 3, 26-29, czyli ten sam rozdział nieco dalej, wyjaśnia, że tym nasieniem jest nie więcej osób niż tylko jedna osoba, niż jedna sztuka. Od 26 do 29, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. No i potem już kładzie kropkę nad i w tym wersecie następnym. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedyście potomkami albo nasieniem Abrahama, dziedzicem według obietnicy. I w ten sposób, tam podkreślając, że to jest jedna osoba, spadkobiercą tych obietnic, i dopiero Chrystus, nie wcześniejsi potomkowie Abrahama, potem rozszerza, że wszyscy wy, którzy jesteście tak przez wiarę w Jezusa Chrystusa ochrzczeni, do Niego weszliście, to jesteście też odbiorcami tej obietnicy, a więc okazuje się, że dotyczy ona bardzo wielkiej liczby osób, a nie tylko jednej osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu przy okazji ten wywód Pawła jest jaki postępowy, nawet ze świeckiego punktu widzenia. Nie ma Żyda ani Greka, niewolnika wolnego, mężczyzny, kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jak się na chwilę zastanowimy, to zauważmy, że Ewangelia jako pierwsza na świecie dała równe prawa kobietom i mężczyznom. Kiedy kobiety uzyskały prawo wyborcze? Chociażby, żeby mogły pójść do głosowania i zagłosować Tak jak siadł w głosu, to no dziś chyba nawet może 100 lat temu? W XIX wieku chyba się zaczęły. Nawet w XX wieku, Marek dodaje. I jeszcze mało tego, to nawet nie było na zasadzie, że no damy wam, bo to niesprawiedliwe, że nie macie. Trzeba było o to walczyć i nawet ginęły niektóre. Były jakieś tam sufrażystki, tam ruchy, organizowały marsze, głodówki, tam nawet czasami zbrojne były akty różne. Trzeba było walczyć, bić się o taką oczywistą rzecz, że kobieta ma prawa pójść do głosu, głosować na wyborach, tak? No skoro żyje w kraju, jest obywatelem kraju, nie wolno jej głosować. Ona nie ma, nie musi głosować. Więc, tutaj mamy powiedziane, że nie ma, i jak widzimy potem praktycznie, na przykład jak są zbory, było to tam do początku, to było głosowanie, to za bracia głosowali, a siostry nie? No nie, siostry też głosowały i głosują do dzisiaj. I zobaczymy, jak Ewangelia wyprzedziła cały świat pod względem równości. Do tego trzeba dorzucić jeszcze 1 Koryntów 10:17, którym Paweł, że tak powiem, rozwija tą myśl, że wielu ludzi może stać się częścią tego jednego Chrystusa i być odbiorcą tych błogosławieństw. 1 Koryntów 10:17, on to potem jeszcze rozwija. Tutaj w tym przypadku robi to na zasadzie chleba, który składa się z wielu ziaren. Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Ilu nas jest? Nie mówię, prawda? Wiemy, że maluszki statko to 34 tysiące. I potem jeszcze w Efezu w trzecim rozdziale możemy sobie tam zajrzeć, gdzie Paweł nazywa tę sprawę tajemnicą. Efezów 3, 2 do 6. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Była to tajemnica, była tajemnica, ta skrzydła zakrywały twarz przez cały czas do Nowego Testamentu. To właśnie nawet nasz Pan tego nie wyjaśnia, dopiero przez Pawła nasz Pan to wyjaśnił. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. Skrzydła zakrywały twarz. A teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jeszcze do tych wielu, wielu, wielu dołączył pogan, żeby ktoś nie sądził, że wielu, 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 ale tylko Żydów, prawda? Więc już postawił kropkę nad i wyjaśnił całość. Serafy zaczęły latać, jeśli chodzi o obietnicę, którą Bóg dał Abrahamowi, nieznana, niezrozumiała aż do pierwszego Adwentu, właściwie można powiedzieć aż do czasów Pawła, bo nasz Pan też tego nie wyjaśniał. Tych błogosławieństw dla jednego Chrystusa, którym jest wielu, wielu i Żydów, i pogan. Tyle jeśli chodzi o ten punkt. Drugi punkt, jaki wybrałem do zakrytej prawdy Boga, czyli skrzydła zakrywają twarz Boga, to zbawienie. Taka prosta rzecz, zbawienie. Większość chrześcijan i być może i wśród nas niektórzy źle rozumieją wersety Biblii, które mówią o zbawieniu. No wezmę pierwszy z brzegu. Na razie nic nie powiem o co chodzi z tym zbawieniem. Przeczytam pierwszy werset, jaki mam na liście, a mam tutaj Mateusza 18:11. Mateusza 18:11 i on mówi tak. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. No i wiele werset nazywa naszego Pana Zbawicielem, no i to będziemy za chwilę, dużo ich potem, ja wiem, może z 15 tutaj mam na wykazie, nie wiem, czy wszystkie, zależy jak czas będzie się rozwijał, czy ja na 10 się zatrzymam, czy powiem wszystkie. No ale mamy, przyszedł zbawić, żeby to, co zginęło, za chwilę będą kolejne inne. No może się dam Łukasz 8:12, zanim zaczniemy cokolwiek wyjaśniać. Łukasz 8:12, może parę drugich wersetów przeczytam, rzeczywiście dla zarysowania. Łukasz 8:12. A tymi na drodze są ci, to fragment przepowieści, prawda, o siewcy. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. No i może jeszcze Łukasz 2:11. Łukasz 2:11. To jest fragment, jak aniołowie zwiastują narodzenie się naszego Pana. Gdyż dziś, każe wam się im cieszyć i tak dalej, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, tak go nazywają, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. No i na razie wystarczą te trzy wersety. No i jak rozumiemy? To Mateusz 18:11 przyszedł, żeby zbawić to, co zginęło. Ci posiani na drodze, prawda, nie są zbawiani, bo przychodzi i wyrywa. No i z tego, co słowa, co aniołowie powiedzieli, że narodzi się wam Zbawiciel. Jaki zbawiciel? Co on robi jako zbawiciel? Co on zbawia? Chrześcijanie powszechnie to źle rozumieją. W Biblii, gdy Biblia mówi o zbawicielu albo o zbawieniu, czy używa, czy to będzie czasownik zbawić, czy to będzie rzeczownik zbawienie, czy drugi rzeczownik zbawiciel, ten, który zbawia, to Biblia, tak nie wiem, no, nie robiłem żadnych badań statystycznych, ale na moje oko w 95% przypadków używa terminu zbawić, zbawiciel czy zbawienie w zupełnie innym znaczeniu niż większość ludzi rozumie, być może nawet nie my. Bo w Biblii okazuje się, są dwa różne zbawienia. I najczęściej mówi nie o tym zbawieniu Biblii, o którym my myślimy. A jakie są dwa zbawienia? Jest zbawienie z potępienia grzechu, czyli zdjęcie wyroku adamowego, żeby potępienie adamowe, które dziedzicznie przechodzi na nas, nas zdjąć. I jest zbawienie z mocy grzechu, czyli usunięcie z człowieka wszelkiej niedoskonałości i zła, żeby nadawał się do życia wiecznego. Czyli można powiedzieć krótko, jest zbawienie spod wyroku adamowego, jedno, i jest zbawienie do życia wiecznego. 95% tekstów biblijnych Nowego Testamentu, które mówią o zbawicielu, zbawianiu, mówią o zbawicielu i zbawianiu tylko i wyłącznie z wyroku adamowego, nie do życia wiecznego. A często my kojarzymy, wszyscy chrześcijanie, że to chodzi o zbawienie do życia już, gotowe życie. Wszystkie wersety 3, które odczytałem, nasz Pan przyszedł, żeby zbawić to, co zginęło, nie miał na myśli, że zbawić do życia wiecznego. Wyzwolić ludzi spod wyroku adamowego. Nie zginęło życie wieczne, bo nikt nie miał życia wiecznego jeszcze. Adam był na próbie. Zaprzepaścił tą próbę, wobec tego zaprzepaścił tą szansę do uzyskania życia wiecznego, bo na próbie bardzo szybko upadł i nasz Pan przychodzi, żeby przywrócić stan pierwotny, wyjściowy. Czyli żeby przywrócić stan sprzed potępienia Adama. Żeby ludzie znowu zwolnieni od wyroku adamowego mogli spróbować, tak jak Adam próbował i zaraz upadł, to żeby ludzie mogli jeszcze raz spróbować. Spróbować, nie dostać życie wieczne. I tak samo ci, którzy w przypowieści, czy posiani na drodze, prawda? Oni nawet nie rozpoczynają, bo nas Pan mówi, że oni, no, żeby przychodzi diabeł i wyrywa to, tak, zabiera to, co tam było, żeby oni nie byli zbawieni. Czyli nawet, żeby oni nawet nie zaczęli. Bo nawet spod wyroku adamowego, już nie mówiąc o życiu wiecznym, oni nawet nie zaczęli się zbawiać spod wyroku, bo diabeł zaraz przyszedł i to, co tam spadło, to ziarno, to usunął. Czy też właśnie narodził się wam Zbawiciel, gdy aniołowie mówi, narodzi się wam Zbawiciel spod wyroku adamowego. Żebyście spod tego potępienia, które na was ciąży, zostali zwolnieni. Żebyście mogli stanąć wolni od potępienia i spróbować samemu jeszcze raz bogatsi o doświadczenie ze złem, którego Adam nie miał. Na tym polega cała ta filozofia. Więc ja sam byłem zdziwiony, że zdecydowana większość wersetów, które mówi o zbawieniu, mówi o takim zbawieniu. Tylko i wyłącznie spod wyroku adamowego. I teraz przeczytamy sobie parę innych wersetów, które nam to potwierdzą. Większość z nich będzie doskonale znana. I być może o niektórych z nich sądziliśmy, że mówią o zbawieniu do życia. Wcale nie. Czyli byliśmy na Łukaszu 2,11 ostatnio, prawda? Czyli to narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Tak? I to tu chodzi o rolę naszego Pana, który usuwa z nas potępienie adamowe, czyli wyciąga nas spod wyroku adamowego. Porównajmy to z 1 Tymoteusza 4,10. 1 Tymoteusz 4,10. A tam przeczytamy tak. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Zastanawialiśmy się, dlaczego jest Bóg Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. No to jak to? Wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących? No to niewierzących nie jest? No jest, może wszystkich ludzi. Ale wierzących jest szczególnie Zbawicielem. No to co chodzi? O co chodzi? No właśnie. Wszystkich ludzi jest Zbawicielem ze śmierci adamowej, z wyroku, z podpięcia adamowej, a zwłaszcza wierzących, tam termin wierzący to także i wierny może być tłumaczony, a zwłaszcza tych, bo tych zbawia do życia wiecznego. Więc wszystkich ludzi zbawia spod wyroku adamowego, wszystkich, ale wierzących, wiernych, dodatkowo zbawia do życia wiecznego. Więc to jest taki jakby podwójny Zbawiciel. Zbawił ich spod wyroku adamowego, a potem jeszcze doprowadził ich szczęśliwie do końca, a dał im życie wieczne, bo niektórych nie doprowadzi do końca i nie da im życia wiecznego. Więc będzie też ich Zbawicielem spod wyroku adamowego, bo wszystkich jest Zbawicielem, ale nie można powiedzieć, żeby był takim samym Zbawicielem dla tych, którzy pójdą na którą śmierć, jak będzie Zbawicielem dla tych, którzy odzyskają życie wieczne. Także nasz Pan jest także Zbawicielem tych członków, które śmierci. Tylko właśnie on jest Zbawicielem spod wyroku adamowego. Zanim ktokolwiek pójdzie na którą śmierć, będzie zbawiony, czy chce, czy nie chce, spod wyroku adamowego. Dlatego jest powiedziane, że nasz Pan jest Zbawicielem wszystkich ludzi, wyrok adamowy, zwłaszcza wierzących, wiernych, dodatkowo do życia wiecznego. I tutaj w tym wersecie mamy jedno zbawienie i drugie. I z potępienia grzechu, i z mocy grzechu. Jeszcze 1 Jana 4,14. 1 Jana 4,14. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. I skoro jest powiedziane Zbawiciela świata, no nie ulega wątpliwości, że jest tylko i wyłącznie chodzi o zbawienie spod wyroku adamowego. Świat jako całość nigdy nie będzie z całości zbawiony do życia wiecznego, ale w całości świat jest zbawiony spod wyroku adamowego. Łukasz 9,56. Tam widzę, że mam jakieś notacje, że tak, że Biblia Warszawska coś tam używa zachować, ale najpierw zobaczmy, co tam pisze. Łukasz 9,56. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Tak tłumaczy Biblia Warszawska. A oryginał używa terminu zbawić. Syn Człowieczy nie przyszedł zatracić duszy ludzkich, ale je zbawić. Dusze ludzkie. Oczywiście znowu nie zbawić do życia wiecznego, tylko spod wyroku adamowego. Biblia Warszawska, nie wiadomo dlaczego daje zachować. Jana, Ewangelia Jana, 1,29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gładzenie grzechu świata, nie ma tutaj terminu zbawiać, ale gładzenie grzechu świata to nic innego jak zbawienie świata spod wyroku adamowego, tylko i wyłącznie. Nie ma tutaj żadnej dodatkowej myśli o życiu wiecznym. Gładzi grzech świata, ten adamowy, żeby świat nie był obciążony tym adamowym i mógł kiedyś spróbować. Bo ktoś, kto jest pod wyrokiem, nie może próbować uzyskać życia wiecznego. Bóg nie będzie miał z nim do czynienia ani w tym czasie. Dlatego w tym czasie mamy usprawiedliwienie z wiary, tymczasowe i ożywione. Ci, którzy stawali na próbie do życia, mieli dodatkowo musieli mieć wyrok zdjęty, tak jak gdyby byli przeniesieni na koniec wieku tysiąclecia i uzyskali prawo do życia, a cała reszta będzie miała wyrok zdjęty w tysiącleciu przez naszego Pana. 1 Tymoteusz 1,15. 1 Tymoteusz 1,15. Tak będziemy, że tak powiem, chodzić po tej Biblii, po tym Nowym Testamencie na razie. 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I jeżeli mowa jest tutaj, i to Paweł pisze sobie, i mówi, że zbawić grzeszników, a on jest pierwszy wśród grzeszników, nie ma na myśli ani swojego, ani innych grzeszników zbawienia do życia wiecznego, bo on nie wie, czy wszyscy grzesznicy będą zbawieni do życia wiecznego. Może ewentualnie mieć nadzieję co do siebie, ale to też tylko nadzieję. Ale on tutaj mówi, grzeszników zbawić, spod wyroku adamowego, z których ja jestem pierwszy, bo mnie też zbawił spod wyroku adamowego. Dzięki temu mogę startować i w wysokim powołaniu ubiegać się o życie wieczne, nawet w boskiej naturze, ale bez zbawienia mnie spod wyroku adamowego nawet to nie byłoby możliwe, żebym mógł próbować. Jana 10,9, Ewangelia. Jana 10,9. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. I to również w tym fragmencie. Wejdzie i pastwisko znajdzie, to jest to zbawienie spod wyroku adamowego. Bo ci, którzy wchodzą przez naszego Pana, niekoniecznie uzyskują wszyscy życie wieczne. Samo przyjęcie Jezusa nikomu nie gwarantuje zbawienia z mocy grzechu i uzyskania życia wiecznego. Dlaczego? Bo do zbawienia do życia wiecznego niezbędne jest wytrwanie, tak? Usprawiedliwienie, poświęcenie i wyzwolenie. Współpraca Jezusa i grzesznika, albo grzesznika i Jezusa, bardziej chyba ta drugie. Współpraca grzesznika z Jezusem, bo to od grzesznika zależy, czy ta współpraca będzie się rozwijała i w ogóle będzie, czy jej nie będzie, nie od naszego Pana. Więc współpraca grzesznika z Jezusem jest niezbędna. Porównajmy to z Mateuszem 10,22. Mateusza 10,22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. O! Chodzi o zbawienie z wyroku adamowego czy do życia wiecznego? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No to właśnie, już jest wierność do końca. Zapowiada, że będziecie w nienawiści u wszystkich, a więc prześladowania dla swoich dzieci, ale jak wytrwacie do końca, wiadomo, o wierności, prawda? Nie chodzi, że wytrwacie, dożyjecie, bo każdy dożyje do swojej śmierci. Wytrwacie do końca w wierności, to będziecie zbawieni i to pokazuje wyraźnie, że nie wystarczy tylko przyjść do naszego Pana. Przyjdzie, jak do Niego przyjdziemy, bardzo dobrze, wchodzimy do czarni i możemy zacząć ubiegać się o życie wieczne, a to jest cały długi proces życia. Koniec? Zależy od nas, nie wiadomo jaki będzie. Ale zbawieni spod wyroku adamowego jesteśmy. już w momencie, gdy przyjdziemy przez naszego Pana. Żydów 5:9 też jest ciekawy, bo tam zbawienie jest nazwane, to takie to właściwe zbawienie do życia wiecznego, zbawieniem właśnie wiecznym, czyli jest zbawienie niewieczne. Żydów 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Ale gdy mowa o zbawieniu wiecznym do życia, to zobaczmy, o co pisze, że stał się nasz Pan takim zbawieniem wiecznym dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. Już jest ten element wprowadzony wytrwałości, przyjścia do Niego, trwania i do końca wierność, posłuszni. Inaczej są tylko zbawieni spod wyroku adamowego. Jana 3:17. Ewangelia Jana. Jana 3:17. Jana 3:17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I znowu nie do życia wiecznego, tylko spod wyroku adamowego. Dodajmy do tego 12 rozdział Jana też, 47. 12:47. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Czyli zbawić spod wyroku domowego, złożyć okup. Żeby świat mógł być zwolniony. Ja nie chcę tutaj w tej chwili, żeby świat sądzić, ale zobaczmy, co pisze na następnym wersecie nasz Pan. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czyli za to nasz Pan powiedział, że nie w ogóle nie sądzi, czyli nie bierze świat w tej chwili nawet na sąd. A wiadomo, że sąd biblijny to są te cztery procesy. To nie wydanie wyroku, tylko tak, danie prawdy, próbowanie, że prawda jest przestrzegana, karanie za nieprzestrzeganie i to się tak wiele razy powtarza ten proces i dopiero na końcu jest wyrok dla tych, którzy są na próbie. I nasz Pan mówi, że w tym życiu, w tym obecnym czasie, wieku, Jego nie interesuje sądzenie świata. Świat się nie zajmuje, sądzi swój lud. Sąd zaczyna się od ludu Bożego. Natomiast świat będzie sądzony, bo ma swojego sędziego, będzie, ale w dniu ostatecznym. Bardzo powiedział, to jest drugi dzień na sądzenie świata. Ja w tej chwili się sądem świata nie zajmuję, ja przyszedłem zbawić świat. No ale jak to wiadomo, tylko spod wyroku adamowego. Bo gdyby miał na myśli zbawienie świata do życia wiecznego, to po co miałby ten mieć świat, sąd w dniu ostatecznym jakiś kolejny, prawda? Więc wyraźnie odróżnia. Teraz tylko zbawiam świat z wyroku adamowego, z niczego więcej, bo składam okup i zajmiemy się nimi w dniu ostatecznym. I jeszcze, może tu nie będę czytał, ale objawienie 20:12 pamiętamy, tam jest mowa, że wstali wszyscy z grobu i byli sądzeni według tego, co zapisane w księgach, prawda, według uczynków ich. No właśnie ten sąd w tym dniu ostatecznym. Dzieje apostolskie 2:47. Jest ciekawy z powodu tłumaczenia tam, przynajmniej dosłownego, pewnie tutaj nie będzie to widać, ale zaraz to dosłownie przetłumaczymy. Dzieje 2:47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oczywiście mieli być zbawieni nie do życia wiecznego, tylko spod wyroku adamowego, przychodzili do Jezusa i ciągle się dorastała ta liczba. Ale dosłowne tłumaczenie tego mieli być zbawieni jest inne. To jest bardzo ciekawe. I warto na to zwrócić uwagę, jak apostoł napisał pod natchnieniem. Codziennie pomnażał liczbę tych, którzy dawali się zbawiać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trafne, prawda? Bo to pokazuje rolę nas w naszym własnym zbawieniu. No daj się zbawić. Jezus wyzwala cię spod wyroku adamowego. On cię informuje o twoim grzechu. Chce ci dać swoje usprawiedliwienie. Chce cię zachęcić do poświęcenia. Potem chce się tobą zajmować, żeby cię zbawić do życia wiecznego. No ale musisz dać się zbawić. No i musisz dać się zbawić najpierw na początku. Musisz najpierw uznać, że jesteś grzesznikiem i pójść w stan pokuty. Inaczej nie dasz się w ogóle zbawić, nawet z tego podwroku adamowego. Dzieje 16:30. Też jest ciekawe, jak byłem kiedyś mały, pamiętam, bo byłem kiedyś mały, to zastanawiało mnie to, jak łatwo można być zbawionym. I właśnie ten werset, który teraz przeczytam, mnie tak zastanawiał, jak to fajnie, łatwo być zbawionym, a tutaj przyjeżdżają bracia i mówią takie ciężkie wykłady na temat tego, jakie to zbawienie, poświęcenie i tak dalej, wierność do końca. A tutaj pisze takie coś, ja się mnie zastanawiało. Dzieje 16 rozdział, werset 30-31, o tym stróżu więziennym, którego Paweł był pod opieką, prawda, wiemy co się stało, no i potem ten stróż w wyniku tych przeżyć, no uwierzył. No i zobaczmy, co pisze werset 30 i 31, Dzieje Apostolskie 16 mam na myśli. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Ten służb więzienny pyta. Oni rzekli, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i dom twój. I tak sobie myślałem, tu przyjeżdżają i opowiadają jakieś rzeczy niestworzone, jakie to trzeba umrzeć dla siebie i świata, a żeby dla Boga umrzeć. To wtedy dla młodego człowieka brzmiało tak, że bardzo ostro, umrzeć dla siebie i świata. A tutaj opowiedział, żeby się uwierzył i jak uwierzy, będzie zbawiony nie tylko on, jeszcze cały jego dom. Dużo łatwiejsza sprawa. No ale właśnie, chyba ta zrozumiemy. Jak uwierzysz, to będziesz zbawiony i ty, i cały twój dom spod wyroku domowego. Będziesz mógł rozpocząć swój proces zbawiania do życia wiecznego, który właśnie polega na tym całym poświęceniu, o którym Biblia też wyraźnie mówi, ale w tym miejscu nie ma tego na myśli. Samo uwierzenie w Jezusa nikogo nie zbawi do życia wiecznego. Rzymian 5:9. Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego, tam chyba jest znowu w Biblii Warszawskiej, zachowani od gniewu, a tam w oryginale jest zbawieni od gniewu. To też bardzo dobre stwierdzenie, bo Paweł tutaj właśnie pokazuje, że usprawiedliwienie z wiary jest jakimś zbawieniem. Będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zbawieni. Myślę, że dobre przykłady używają terminu zbawieni. Jest jakiś przykład, który mówi zbawieni w tym miejscu? Czy wszyscy mówią zachowani od gniewu? Tak, zachować od gniewu, to tak jakby właśnie, nie, to, to coś ty też jest, no bo się nie będzie Bóg gniewał na nas, tak? Przez Jego Jezusa krew, a tam jest dokładnie zbawieni. To chyba tam coś sotes, nie pamiętam jak to greckie słowo, ale sprawdzałem. Wszędzie jest to słowo zbawieni. To, które jest, a nie tam zachowani, bo to takie troszeczkę rozmywa myśl, prawda? I zbawieni od gniewu, bo tym gniewem jest nic innego jak wyrok Adamowy. Bóg się pogniewał na Adama za jego grzech, przeklął go, czyli odebrał prawo życia i klątwę na niego rzucił za to, że złamał jego prawo. No i ten gniew Boży dotyka wszystkich jego potomków, łącznie z nami. No i będziemy od tego gniewu zbawieni, jeżeli tak, będziemy usprawiedliwieni krwią Jego. Też Rzymian 10:13. Troszeczkę do przodu. 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Też bardzo pocieszny werset, prawda? Jak łatwo. Wystarczy wzywać imienia Pańskiego i już będę zbawiony do życia wiecznego? No nie, będzie zbawiony. Jak będziesz wzywał, czy będziesz szukał w Jezusie swego Zbawiciela, będziesz wzywał, dopytywał się o Niego, będziesz zbawiony spod wyroku Adamowego. Zaczniesz swój proces zbawiania do życia wiecznego. Rzymian 11 też, 25-27 odnośnie Izraela. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość po części przyszła na Izrael, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. A tak będzie zbawiony cały Izrael. Zbawiony do czego? Do życia wiecznego? Cały Izrael? Wszyscy Żydzi? Co do sztuki? Niemożliwe, żeby tak, co pan naród wybrany, ale patrząc na pierwszy adwent i ich reakcję na Jezusa, trudno założyć, że za drugim razem to wszyscy 100% będą zbawieni do życia wiecznego, tylko dlatego, że są Żydami. Nie. A tak będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożności od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. To mamy powiedziane o dwóch rzeczach, których Izrael będzie zbawiony. Bezbożności Jakuba i grzechy ich. Te bezbożności Jakuba to nic innego jak ich grzechy, które robili pod zakonem, ich zaślepienie, jakie zakonem, do tego też, że nie rozpoznali tego Mesjasza, chociaż byli przez zakon przygotowywani, to dodatkowo ściągnęło na nich potępienie, na Żydów jako naród i oni będą z tego zbawieni w całości, będzie dla nich zdjęte odpowiedzialność za zabicie naszego Pana, a później, gdy zgładzi ich grzechy, to ma na myśli grzechy Adamowego. Takie też mieli, tak jak cały rodzaj ludzki. Jedno i drugie. W 100% Izrael będzie przez naszego Pana zbawiony z grzechów, które wykonali pod zakonem, przeciwko zakonowi, jak i grzechów Adamowych jako część całej rodziny ludzkiej. I tylko tyle. Cały Izrael nie ma żadnej gwarancji do życia wiecznego, że będzie zbawiony. Będzie zbawionych, ilu spełni warunki, prawda? Tylu, ile. Mniej więcej. Według tych samych zasad, co poganie. Może ciut więcej, jakby kiedyś zrobimy, Bóg nam pokaże statystykę, to ci, którzy byli kiedyś Żydami, może na przykład w większej procentowej liczbie będą zbawieni do życia wiecznego niż na przykład narody pogańskie. Może, ale może. Tego nie wiadomo. Zbliżamy się powoli do końca. Widzę tylko, że jeszcze mam dwa. Efezów 2:8. Efezów 2:8. I co to pisze? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, a to nie z was, dar to Boży jest. Łaską jesteście zbawieni. Jesteśmy grzesznikami, jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. Co do życia wiecznego? Przez wiarę? O, tak uwierzył już? No nie, no, ma na myśli spod wyroku Adamowego. A to jest łaska, bo jako grzesznik nie zasługujesz na to, żeby ci zdjąć wyrok Adamowy z ciebie. To nie twoja wina, wina praojca Adama, to prawda, no ale ty jesteś jego synem. Twój ojciec zgrzeszył, Adam, ściągnął na siebie potępienie, przekazał w genach tobie i jesteś tak samo jak ojciec. Należysz do tej rodziny potępionych, pod wyrokiem. Ale z tego wyroku możesz być łaską zbawiony przez wiarę. Przez wiarę możesz z tego wyjść. Ale to nie jest zbawienie do życia wiecznego. To jest zbawienie tylko i wyłącznie spod wyroku Adamowego. I jeszcze 1 Tymoteusz 2,4 z tej serii. 1 Tymoteusz 2,4. Który chce, to znany na doskonale werset. I też nie dotyczy wcale zbawienia do życia wiecznego. A zdawać by się mogło, że dotyczy. Bo pisze tak. Który chce, Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I doszli do poznania prawdy. No to już, mówi, to chyba na pewno chodzi tu o życie wieczne. Przecież Bóg by chciał, żeby wszyscy byli do życia wiecznego zbawieni. No nie? Dwie rzeczy wskazują, że nie chodzi tutaj o zbawienie do życia wiecznego. Jedna rzecz to taka, to kolejność wymieniona w tym wersecie. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Taka jest kolejność. Najpierw jesteśmy zbawiani, a potem poznajemy prawdę? Coś się nie zgadza. Czyli jeżeli mówi, że zbawieni i doszli do poznania prawdy, to nie może mieć na myśli zbawienie do życia wiecznego, a potem, o, jak już jesteś, masz życie wieczne, to teraz powiem ci, o co tu chodzi. O, tak. A ja to nie pokutowałem wcale, Boże. Ty teraz mi mówisz, że pokuta potrzebna. No ja to przegapiłem i nie byłem usprawiedliwiony, ale dobrze, że to jakoś się udało, że już mam życie wieczne. To może ja sobie będę miał czas, to będę pokutował teraz, obiecuję. Tylko już nie cofaj swojej decyzji. Już to życie wieczne, jak mi dałeś, to mi zachowa. Więc kolejność pokazuje, że nie chodzi o zbawienie do życia wiecznego, tylko o zdjęcie wyroku Adamowego i potem dopiero o poznawanie prawdy, która go doprowadzi do tego życia wiecznego. A to jest ta kolejność na to pokazuje. A druga rzecz to chce. Mamy powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. No to ktoś powie, no to już, ale tego chce, to chyba już nie możemy się przyczepić. Nie możemy skrytykować, że Bóg nie chce. No wiadomo, że Bóg by chciał, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale mamy powiedziane, że Bóg, jeśli coś chce, to to robi. Wobec tego, jeżeli by Bóg chciał, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, to tak by się stało. I doszli do poznania prawdy. A Bóg chce, żeby wszyscy osiągnęli życie wieczne, nawet ci, którzy nie spełniają warunków? No nie. Czyli dlatego to jest wbrew pozorom głęboka myśl. Bóg chce i to zrobi, bo On robi wszystko, co chce. Bóg chce, czy ktoś nie chce, wyzwolić się spod wyroku Adamowego. W Adamie Bóg wie, że potępiłem cię w Adamie, ty jesteś jego dzieckiem, Adama, potomkiem, więc ponosisz to potępienie, ale ja wiem, że potępiłem cię w Adamie, to ja ci dam pożyć trochę w tym grzechu i potępieniu, żebyś zobaczył, co to znaczy być grzesznikiem i cierpieć z tego powodu, żebyś potem, jak ja cofnę, prawda, to potępienie w Adamowe z ciebie, żebyś był mądrzejszy niż Adam, niż twój ojciec na próbie. Więc ja chcę was wszystkich spod wyroku Adamowego wyzwolić i zrobię to wobec 100% ludzkości. Chcę, to zrobię. Ale absolutnie nie chcę, żeby do życia wiecznego dostał się ktoś, kto nie osiągnie doskonałości charakteru. Tego nie chcę. Więc tutaj termin, bo my często w naszym ludzkim takim życiu mówimy, że ja coś czegoś chcę, chcę, ale się nie udało, no tak? Chciałem, ale nie udało się. Bo uwaga, nie ma, że on chce, a mu się nie udaje. Dlatego to tutaj się nie gniewajmy na Boga, że On nie chce nas wszystkich zbawić do życia wiecznego, bo On nie chce zbawić grzesznika. W jego grzesznym stanie, dać mu życie wieczne, tego nie chce. Dlatego on nie mówi, że chce, żeby wszyscy w 100% znaleźli się, bo gdyby tak powiedział, to on robi, co chce w 100% i by dał życie wieczne, czy ktoś spełnia warunki, czy nie spełnia. A może. No, nie może. Nie może, tak. I nie chce. I nie chce. No i chyba przyznamy się. Przyznamy, że nie chce. Tak? I słusznie, że Bóg nie chce dać grzesznikowi życia wiecznego. Nie gniewamy się za to, że on tego nie chce. To nie byłby doskonały świat. Innymi słowy, Takie zbawienie to jest to samo, co usprawiedliwienie z wiary. Tymczasowe usprawiedliwienie dokonywane przez krew Jezusa. Jest to drugi krok po pokucie. Krok o życie wieczne. W sumie mamy cztery, jak wiemy, cztery takie kroki. Tak, jeszcze mamy tak, oprócz tego, że jest pokuta, usprawiedliwienie, to mamy poświęcenie i potem jest na końcu wyzwolenie. Takie cztery etapy, przez które przechodzi człowiek. Bóg nie chce nikogo zbawić do życia wiecznego bez spełnienia przez tą jednostkę odpowiednich warunków. Natomiast chce zbawić wszystkich spod wyroku Adamowego, nawet gdyby się to komuś nie podobało. Bo można sobie wyobrazić grzesznika, ja nie chcę, żebyś mi odkupywał, jestem zły za ciebie, za to dozwolenie na zło, za te cierpienia, które miałem w życiu, ja dziękuję, ja nie chcę. A Bóg nawet takiego spod wyroku Adamowego zbawi. Możesz sobie mówić, co chcesz, I tak ci zdejmę z ciebie wyrok Adamowy. Umrzesz najwyżej potem za swoje własne grzechy, na swoje własne konto. Nie będzie nikt zarzucał mi, że potępiłem cię w Adamie, prawda? I ty po prostu nie mogłeś sobie poradzić w tym Adamie i przepadłeś, życia wiecznego nie uzyskałeś. Potem może twoja rodzina z tego obecnego życia będzie sobie rozmyślała przez całe nieskończone wieki, jak przejdą do życia, że może jakąś krzywdę ci zrobiłem, może niesprawiedliwie wobec ciebie postąpiłem, więc chcesz czy nie chcesz, spod wyroku Adamowego cię zwolnię. A nóż zmądrzejesz i skorzystasz. Nawet jak nie chcesz. Natomiast do życia wiecznego już trzeba samemu się o to ubiegać. I Bóg nie chce dać wszystkim życia wiecznego, jeżeli nie chce dać wszystkim, którzy spełnią warunki. O, tak można powiedzieć. Biblia mówi głównie o zbawieniu, z tych wszystkich cytatów, które przetoczyliśmy, Biblia głównie mówi o zbawieniu z potępienia Adamowego, spod wyroku Adamowego, które od Edenu ciąży na wszystkich ludziach. W kilku tylko wersetach mówi o zbawieniu do życia wiecznego. Tam mieliśmy takie i za to wskazali chyba dwa razy. O ile pamiętam na tej liście, tak była okazja powiedzieć, że o, tu jest pokazane zbawienie już do życia wiecznego, a nie tylko spod potępienia wyroku Adamowego. Potwierdzenie tego są słowa naszego Pana z Jana 3 rozdziału. Zajrzyjmy do Jana 3 rozdziału. Najpierw werset 18, a potem 36. Jana 3, 18. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Trochę zagadkowe, ale kto wierzy w Niego, nie jest sądzony. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony. I to każdy rozumie, że został osądzony za to, że nie uwierzył w Jezusa. A to nieprawda. Kto nie wierzy, to już jest osądzony, czyli wyrok Adamowy na nim pozostaje. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, czyli wiara naszego Pana go spod tego wyroku wyprowadza. Kto zaś nie wierzy w naszego Pana, już został, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jezusa i nie może spod tego wyjść. Tu jest powiedziane tak zagadkowo, ale w następnym wersecie, czyli ten, który drugi wymieniałem, 36, jest to powiedziane już jaśniej. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. I tu już w razie powiedziane, że gniew Boży, tylko znowu tłumaczenia, to słowo pozostaje, bo ja widzę, mam tutaj zmienione. To słowo pozostaje na nim, ten gniew Boży, niekoniecznie pozostaje, jest wszędzie widoczne. Trzeba mieć dobre tłumaczenie. Ale zauważmy, jak tu pięknie nasz Pan już wyjaśnia, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna z ludzi, to nie ujrzy żywota. Dlaczego? Bo gniew Boży pozostaje nad nim. Jeżeli gniew Boży pozostaje nad takim, kto nie wierzy, to skąd ten gniew się tam wziął? No, na pewno nie z powodu jego niewiary. Tylko gniew Boży pozostaje. Był w Adamie, na niego dziedzicznie przekazany gniew Boży, bo Bóg się pogniewał na Adama za jego grzech i na wszystkie jego dzieci. I dziedzicznie ten gniew Boży przychodzi z pokolenia na pokolenie. I jeżeli teraz ktoś słucha Syna Bożego, to może się z tego uwolnić gniew. A jeżeli ktoś nie słucha, to gniew Boży pozostaje na takim człowieku, bo dziedzicznie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. I tu już wyraźnie nasz Pan o tym mówi, że Jezus daje możliwość wyjścia potępionym spod potępienia. Za innymi słowy, nieprzyjęcie przez człowieka, normalnego człowieka tego świata, naszego Pana, nie ściąga na tego człowieka żadnego dodatkowego potępienia. Nie ma, a to powszechnie chrześcijanie tak głoszą. Nie przyjmiesz, to Jezus cię potępi. Zakaże go, nie przyjąłeś. Nie ma czegoś takiego. To w ogóle byłoby nieeleganckie chyba nawet ze strony Boga, gdyby dał Zbawiciela ludziom, a oni go nie przyjmują, oni za to potępią. Przecież to właśnie sam fakt, że oni potrzebują Zbawiciela, pokazuje, że oni już są potępieni. Z jakiegoś innego powodu. Nie za nieprzyjęcie Jezusa. Nie ma potępienia za nieprzyjęcie Jezusa. Nieprzyjęcie Jezusa tylko nie pozwala wyjść spod potępienia w Adamie na nas ciążącego. Także jak ktoś nie przyjmie naszego Pana, to po prostu nie chce wyjść spod wyroku Adamowego. To nie Jezus ściąga na nich wyrok. Na tych, którzy go nie przyjmują. To Adam ściągnął wyrok i Jezus tylko mówi, a ja wam daję drogę wyjścia. A jak nie, możecie zostać pod potępieniem Adamowym. Jak wam tak wygodnie, jak wam tam lepiej, jak nie cenicie życie, jak nie cenicie doskonałości, sprawiedliwości, świętości, którą ja oferuję, łącznie z życiem wiecznym, no to możecie pozostać w tym, czym jesteście. To jest właśnie, dlatego tu mamy powiedziane tak, lecz gniew Boży pozostaje nad nim, tak? Jest pozostaje. A tam jest co jest w tłumaczeniach, bo ja mam zmianę u siebie. 36 wersecie, gniew Boży
zostaje.
Zostaje? No to dobrze.
A tu Gdańska.
No to dobrze, aha, pewnie ta warszawska musiała mieć coś innego, bo ja sobie tu skreśliłem. No zostaje to samo, co pozostaje. Ale pewnie musiała być Biblia Warszawska, coś takiego, może nawet, że spada na niego gniew Boży.
Czy gniew Boży ciąży na nim?
A, ciąży. No takie jest dwuznaczne. Bo ciążyć może być, bo chodzi o to, że to jest gniew Boży, ten stary już w Adamie zostaje na człowieku, prawda? Żeby nie było myśli, że, za, innymi słowy, Biblia nigdzie nie mówi, że za nieprzyjęcie Jezusa jest jakieś potępienie. Nie ma potępienia za nieprzyjęcie Jezusa. Za nieprzyjęcie Jezusa jest tylko pozostanie w stanie potępienia, którym jesteś w Adamie. Jezus nikogo nie potępia. Jezus jest Zbawicielem i On tylko oferuje wyjście z potępienia, które Adam ściągnął. Jezus nie ściąga na nikogo potępienia, nawet na tych, którzy Go nie przyjmują. Po prostu nie chcą się uratować. To tak jakby była, nie, tak jakby była powódź i ludzie giną, topią się, a ktoś przyjechał łodzią i daje im ręce, mówi, chodźcie, wyciągnę was. No i część dała się złapać i oni wyciągnęli na łódź i uratował, reszta nie chciała. No i czyja wina, że oni nie chcieli? No przecież to ten ratownik sam nie potępił ich na śmierć. No nie chcieli się dać złapać za rękę i żeby wyciągnąć ich do łodzi i żeby nie utonęli w tej wodzie. Na tym to polega. Na tym to polega. Dlatego nasz Pan mówi, niech umarli grzebią umarłych swoich, prawda? Wszyscy są już w stanie potępienia i umarli. Teraz Bóg mówi, Jezus tylko mówi, ja mogę cię z tego stanu umarłego wyciągnąć. A jak nie, możesz tam pozostać. Umarłym na zawsze. I ja cię nie, i mój urząd Zbawiciela nie będzie przez ciebie wykorzystany. Jeżeli taka jest twoja wola. Zobaczmy jeszcze, dalej. Mamy tu Łukasza, 13 rozdział. Jeszcze się odwołam do jednego fragmentu. Łukasz 13, od 1 do 5. Tam mamy, no przeczytamy. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie, czyli umrzecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, była większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkający Jerozolimę? Bynajmniej, czyli wcale nie. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Czyli umrzecie śmiercią Adamową. Jeżeli nie skorzystacie z możliwości zbawienia, które ja wam oferuję. Tutaj taką pozornie niezwykłą śmierć dwóch grup osób, prawda? No bo wiemy, że tutaj Piłat no, wymordował jakąś część ludzi. W innym przypadku wieża się przewróciła i zabiła, no można powiedzieć, niewinnych ludzi. Tutaj Piłat, morderca, kat, wymordował ileś tam ludzi. Tutaj wieża się przewróciła, ileś tam zabiła. I nasz Pan mówi, to co, to jacyś szczególni, najgorsi grzesznicy z grzeszników? To akurat ci tak potraktowani? Nasz Pan mówi, że tak samo poginiecie. Czyli nie ma na myśli co, ma na myśli jakąś trudną śmierć. Nie chcę im tylko i wyłącznie powiedzieć, że ta pozornie niezwykła śmierć była normalną śmiercią w warunkach klątwy. Gdyż zapowiada taką samą śmierć dla wszystkich słuchaczy. Czyżby wynikało z tego, że Piłat wszystkich jego słuchaczy miał przyjść pozabijać? Albo że wieża się przewróci na jego wszystkich słuchaczy i wszyscy zginą od wieży? No nie miał tego na myśli. Miał na myśli, że jeśli się nie nawrócą, nie zaczną pokutować, czy nie zmienią swojego życia, czy nie przyjmą Jezusa i nie rozpoczną procesu powracania do doskonałości w tym życiu albo w wieku tysiąclecia, no to po prostu nie uzyskają życia wiecznego. Ponieważ my nie mamy prawa, ponieważ nie mamy prawa do życia, nie mamy prawa narzekać, że umieramy. Czy w takiej czy formie, czy w innej formie, czy się wieża na nas przewróci, czy tornado nas zabije, czy cokolwiek, czy rak nas dopadnie, czy cokolwiek nam się stanie. Niezależnie od warunków, w jakie przychodzi śmierć, ze starości, choroby, wypadku, ataku terrorystycznym, wojnie, nie wiem, powodzi, albo co tam, nie wiem, w obozie koncentracyjnym, w czasie wojny dużo ludzi ginęło, to nie ma znaczenia. To wcale nie znaczy, że ten, kto umarł w taki, jakiś sposób inny, o tutaj, prawda, wieża opadła w Syloe, aha, to najwięksi grzesznicy. No wcale nie, przypadek, że zginęli tak. Bo wy wszyscy inni tak samo, jak nie przyjdziecie, jak się nie dacie, tak? Lecz jak się nie upamiętacie, a to jest ta grecka metanoia użyta, czyli nie będziecie pokutować, bo od pokuty zaczyna się powrót do Boga. Jak się nie upamiętacie, to wszyscy tak samo poginiecie. Tak, jak wszyscy tak samo poginiecie, wieża na was wszystkich się przewróci? Albo przyjdzie piwa dla wszystkich wymorduje? No przecież tego nie miał na myśli. Ja po prostu na myśli, że wasza śmierć, nawet taka normalna, ze starości i tak dalej, nie będzie wcale inną śmiercią od tych, którzy zmarli, bo się wieża na nich przywróciła, czy których Piłat wymordował. Co można sądzić? A, jako Bóg dopuścił na nich śmierć, przyszedł Piłat ich wymordował, a wieża się przywróciła. To pewnie byli najgorsi grzesznicy z najgorszych. Nasz Pan mówi, że przypadek taka śmierć czy inna śmierć. Wy też tak samo umrzecie jak tamci. Jeśli się nie nawrócicie, to znaczy, że jeżeli nie skorzystacie w obecnym czasie albo wieku tysiąclecia ze z mojego zbawienia, to tak samo, taka sama spotka was koniec. No i jeszcze jeden fragment pokrewny. Jana 9 rozdział. Jana 9, 1 do 3. Jana 9, 1 do 3. A przychodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Uczniowie go pytają: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? A nasz Pan mówi: ani on, ani zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Czyli znowu ktoś powie: taki biedak, tak bardzo dotknięty różnymi ślepotą, no i co? Jakiś szczególny grzech jego lub rodziców? No, a on powiedział, że ani on sam, ani rodzice jego nie są szczególnie winni tego, tylko żeby na nie objawiły się dzieła Boże. Jakie dzieła Boże miał na myśli? Że teraz Bóg będzie, Jezus będzie mógł zamanifestować na nim swoją moc, będzie mógł potwierdzić swoje mesjaństwo i ten ślepiec przyjmie Jezusa może bardziej będąc ślepym, niż gdyby nie był ślepym, bo jest dotknięty klątwą i bardziej czuje potrzebę jakiejś pomocy. I to człowieka do pokory bardziej prowadzi. Także ludzie, którzy są... Generalnie zasada, prawda? Że ludzie, którzy mają w tym życiu gorzej, pod każdym względem, jak mają gorzej, to bardziej są bliżej Boga. Dlatego w Ameryce mamy luźne podejście do religii, do chrześcijaństwa, prawda? Bo zbyt duży dobrobyt, chociaż kiedyś było inaczej. Przecież na początku Ameryka zaczynała, to był, można powiedzieć, oaza religijności. Najlepsze światło religijne umysły. I dobrobyt doprowadził do tego, że dzisiaj nawet nikt nie chce rozmawiać w sprawach religijnych, bo nie wypada. Nie wypada po prostu nawet mówić o Bogu. To jest nie w dobrym tonie. A każdy żyje sobie jak chce, no i wiemy, jaka jest Ameryka zeświadczona. A tam, gdzie są gorsze warunki życia, tam ta religijność wyższa. Takie są realia. Jeśli w tym lub przyszłym wieku nie wyjdziemy w proces pokuty przez Jezusa, poginiemy. Umrzemy, przepadniemy na wieki, gdyż z powodu grzechu Adama wszyscy już jesteśmy pod wyrokiem. Z powodu grzechu Adama wszyscy jesteśmy z boskiego punktu widzenia martwi. Żyjemy tylko, bo mamy, nie mając prawa do życia, tylko tak zwany przywilej życia. Po prostu Bóg daje nam możliwość zakosztowania, światu ludzkości, zakosztowania doświadczenia ze złem. W przypadku ludu Bożego możliwość rozwinięcia się w te klasy ludu Bożego, jakie on wybiera, bo Bóg chce wybrać parę osób. Mówię parę, to jest więcej niż parę, ale mówię parę, w kontraście do tych miliardów, których nie wybiera. Więc można powiedzieć, jest to parę. Wybiera parę z miliardów ludzkości, bo tamci są w szkole doświadczenia grzechu. My jesteśmy w szkole Chrystusowej, bo Bóg potrzebuje pewne grupy osób, przez które będzie mógł światu ludzkości zaoferować restytucję. I potrzebuje takich grup osób, parę osób potrzebuje na fazie duchowej i parę osób potrzebuje na fazie ziemskiej. No i teraz sobie ich wybiera. Proces szkoleniowy. Każda osoba, która gdzieś potem chce pracować, najpierw idzie na kurs albo do porządnej szkoły. Nasza porządna szkoła jest w tej chwili w obecnym naszym życiu. Prawie cały boski plan Boga wobec człowieka pozostaje zakryty pod skrzydłami serafów. Na przykład, że zbawienie ludzkości następuje w dwóch różnych okresach, a nie tylko tu i teraz. Większość chrześcijaństwa uważa, że tylko tu i teraz, tylko w tym życiu. A to są dwa różne okresy. Nawet Świadkowie Jehowy już głoszą, że to jest tu i teraz. Bo gdy mówią, że ich ja się nie przyjmie ich punktu widzenia, ich dogmatów, gdy wstąpi się do ich religii, to się przepada. Czyli zbawienie jest to i teraz. Nawet oni takiego błędu. Grupa, która pochodzi z ruchu paruzyjnego. Inny punkt zakryty przed wszystkimi prawie chrześcijanami to ponowne narodzenie. Większość ludzi uważa, że ponowne narodzenie ma miejsce, tak? Ma miejsce w tym życiu. Ponowne narodzenie. To nie jest ani logiczne, ani zgodne ze słowami naszego Pana na temat ponownego narodzenia, bo w Jana 3,8, zobaczmy, jest powszechne. Że ponowne narodzenie narodzi się od nowa. Przecież może się spłodził od nowa, prawda? Najpierw, żeby się narodzić, trzeba być spłodzony. Trzeba zacząć nowe życie. Najpierw jest akt spłodzenia do nowego życia, potem jest rozwój płodu, a na koniec jest narodzenie. Tak jest u człowieka, prawda? No i to jest tak samo w wymiarze duchowym. Nawet jak nie mamy teraz spłodzenia z ducha, to jest takie rozpoczęcie nowego, duchowego życia bez tego spłodzenia z ducha. A to, co mamy napisane w Jana 3,8, gdy nasz Pan powiedział: wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I pomimo tego, że nasz Pan taki tekst powiedział, że ci, którzy się narodzili z ducha, są to jak wiatr, nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie, tylko widzisz efekt działania, bo drzewo ci wyrwie, prawda? Nie wiadomo, z której strony przyszedł, a drzewa nie ma. Tylko widać, może się tylko domyśleć, jak gniew w tą stronę, to idzie pewnie stąd. Ale to domyślamy się po rzeczy fizycznej, prawda? Jak ona się ugina pod tym wiatrem, z której strony on naciera ten wiatr. Ale go nie widzimy. A mimo to prawie wszyscy chrześcijanie dzisiaj mówią, że ponowne narodzenie ma miejsce obecnie w tym życiu. Że po prostu człowiek się rodzi na nowo w tym życiu. Teraz możemy tylko rozpocząć duchowe życie, a narodzenie następuje dla klas duchowych przy zmartwychwstaniu. Czy to tym dla Dobalskiego Ostatka, czy do Wielkiej Kompanii, czy czymkolwiek. My w tej chwili nie mamy takiego spodzenia z ducha, ale też możemy mówić w cudzysłowie o takim nowym narodzeniu. Przepraszam, nie narodzeniu, o spodzeniu, prawda? Ale no właśnie, z tym różnicą, że nie jest to spodzenie z ducha, ale rozpoczynamy nowe duchowe życie i próbujemy rozwijać ten charakter, umysł, wola, serce, no trochę inaczej niż stary człowiek by to. I pomimo tego, że nasz Pan powiedział o narodzonych z ducha, że się ich nie widzi i nie słyszy tego jak wiatr, to są podobnie do wiatru, czyli można efekty działania ich widać, ale nie widać ich samych, no i tak wszyscy chrześcijanie mówią o ponownym narodzeniu w tym życiu. No tak są, tak im się podoba, bo to fajnie brzmi pewnie. Albo nowe przymierze. Zdaniem większości chrześcijan nowe przymierze działa już teraz, w obecnym czasie. Co przeczy wyraźnie opisowi nowego przymierza, na przykład z Jeremiasza 31. Zajrzyjmy, bo to jest takie niezrozumiałe, jak można być tak ślepym. To taki upór. Będzie pisała, ale i tak będzie inaczej. Tutaj mówi, że ci ponownie narodzeni, to ich nie widać, nie słychać. I bywa nawet to, że będą czytali ten werset. I czytają ten werset i nie widzą, że tam to pisze. I mówią, że są ponownie narodzeni. I czyta, że te ponownie narodzenie to właśnie są jak wiatr, że nie widać ich, nie słychać, tylko widać efekt działania. I mówią, ponownie narodzony jest, a ja go widzę. Bo właśnie ze mną rozmawia na przykład, nie? I mówi, że jest ponownie narodzony. No, nie zgadza się. Albo Jeremiasz 31, tak? Od 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Mówią, że już jest. Że działa od Jezusa. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich przeprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. No i teraz zobaczmy, co tam jest w tym nowym przymierzu. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu. Ma ktoś wypisany zakon na sercu? Gdyby miał, to by nie grzeszył. A i twierdzą, że jest nowe przymierze. Od Jezusa. Od Jezusa działa nowe przymierze. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż mnie wszyscy oni znać będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechów ich nigdy nie wspomnę. Mamy coś takiego jak odpuszczenie win wszystkich ludzi i niewspominanie ich grzechów? I że wszyscy poznają Pana, od najmłodszego do największego? No i pomimo takich słów twierdzą, że nowe przymierze działa od naszego Pana, od pierwszego Adwentu. No i co? Nie można na to nic poradzić. Tyle jeśli chodzi o zakrytą prawdę Boga, czyli skrzydła na twarzy serafów. Teraz skrzydła na nogach, zakrywających boskie postępowanie. Tu już będzie trochę mniej, bo tak przewidziałem, tak zaplanowałem. Co w tym fragmencie można powiedzieć ciekawego? Punkt pierwszy, na jaki chciałbym uwagę zwrócić. Sposób pierwszego adwentu naszego Pana i okoliczności Jego przyjścia. Jak wiemy, większość Żydów niczego nie zauważyła. Dlaczego? Bo oczekiwali kogoś wielkiego. Wielkiego wodza, który uczyni Żydów głównym narodem na ziemi i przez Żydów jako główny naród na ziemi wszystkie inne narody przyjdą do tego samego Boga. Nieliczni tylko zobaczyli, o co chodzi tak naprawdę, ale nawet ci nieliczni mieli duże trudności. Zobaczmy. Zobaczmy takiego poczciwego Józefa. Bo był poczciwy człowiek. Do Józefa musiał być wysłany specjalny anioł, żeby go poinformować, a właściwie przypomnieć, bo Józef powinien dowiedzieć, to było w Izajasza, żeby mu przypomnieć obietnicę przyjścia Mesjasza i tą szczególną okoliczność, w jakiej on miał przyjść. Izajasz 7,14. Przecież oni to wszyscy mieli, w synagogach to czytali. No chyba sądzę, że czytali. Byli pilnymi, tak, znawcami zakonu. Izajasz 7,14. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. No i Józef wie, że chyba wiedział, no nie wiem. A czytał, słyszał, jak nie czytał sam, bo słyszał w synagodze, oni byli przecież religijni, chodzili do synagogi. Nowego Testamentu nie byli, by nie było, więc Stary Testament ciągle tam był im czytany z tych ksiąg zwijanych. I Panna pocznie i porodzi syna. I oto Panna poczyna i ma urodzić syna, a on uciekać chce od tej Panny. No to tam u Izajasza było o czym. Może to, może to nie, to nie. Na tyle był dobry, że nie chciał jej, że tak powiem, wydać na śmierć, żeby go zdradziła, ale jego myśl była, no zdradziła mnie i żebym, no nie będę dochodził jej śmierci za to, że mnie zdradziła, no bo mógł to zrobić, ucieknę, zostawię ją z tym bękartem, którego urodzi nie w domu z kim i niech tam sobie żyje jak chce, niech tam sobie robi co chce. Na tyle był dobry, że nie żądał jej śmierci, ukamienowania. No ale dlaczego nie? Anioł był potrzebny, żeby mu przyjść i przypomnieć. Albo gorliwy Jan Chrzciciel, taka wielka postać, który pomimo tego, że rozumiał, że jego rola jest drugoplanowa, że jego musi ubywać, a Jezusa musi przybywać, jak to sam powiedział, prawda? On to wiedział o tym. A pomimo tego, że jego rola jest drugoplanowa, gdy został wtrącony do więzienia, to wysłała swoich uczniów z dziwnym pytaniem do naszego Pana. Tak, Mateusz 11:2-6. Czekajmy. Mateusz, no wielki Jan Chrzciciel, zdawałoby się, można powiedzieć, olbrzym, ale postawiony w perspektywie śmierci własnej, jakby nie do końca rozumie, dlaczego to tak. Mateusz 11:2-6. A Jan, usłyszawszy więzienie o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać innego. A Jezus mówił, idźcie i oddajcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umali są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Prawda? Czyli albo kto we mnie nie zwątpi. Tu tak na koniec nasz Pan powiedział, tak o pewnego rodzaju, taki nie, ale wymówka wobec Jana Chrzciciela. Błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy, a to nie zgorszy, można także przetłumaczyć, który nie zwątpi we mnie. Czyli nie pozwoli, aby zachwiała się jego wiara w wyniku warunków, w jakich się znalazł. Bo dopóki Jan działał, to nawet chociaż nie był, że tak powiem, nie wiem, główną postacią, no to miał wielu uczniów. Działał tam, miał swój specyficzny styl życia, gdzieś tam, no, tak, dziwnie się ubierał, dziwnie się odżywiał, był na pustkowiu, ale no, to było, mu to odpowiadało. Ale jak przyszła jego śmierć, perspektywa śmierci, no to pojawiły się takie myśli u takiego wielkiego Jana. Więc dlatego nasz Pan powiedział, błogosławiony, który się ze mną nie zgorszy, albo kto nie zwątpi we mnie. No bo akurat Janowi takie doświadczenie przyszło. Więzienie i perspektywa bliskiej śmierci. Albo strofowanie Piotra przez naszego Pana za to, że nasz Pan wspominał o śmierci, prawda? Z Mateusza, też nie będę czytał, każdy wiemy, jak został, był strofowany, że to nie przyjdzie na niego. Tak? Czy tak ma skończyć, innym słowem, czy tak ma skończyć Mesjasz, którego Bóg posłał? Zabiją go? To, tak ma to być koniec tej misji? Nawet ci, którzy wierzyli. Czyli zobaczmy, jak sposób pierwszego Adwentu i okoliczności przyjścia naszego Pana, no i ten zakończenie tej pierwszej misji, prawda, śmiercią, jak na wszystkich. Jedyny tylko nasz Pan wiedział, o co chodzi. Nawet najlepsi, najwierniejsi wśród Jego apostołów padali. Upadali. A teraz spójrzmy na sposób drugiego Adwentu i okoliczności Jego przyjścia. Nasz Pan przyszedł po raz drugi. Ilu chrześcijan o tym wie? Ilu chrześcijan poznało naszego... Przepraszam, nie chrześcijan. Ilu Żydów zauważyło pierwszy Adwent naszego Pana? Nieliczni. A nawet ci, którzy zauważyli, w godzinie śmierci naszego Pana mieli ogromne wątpliwości. I gdyby nie cudowne interwencje Boga, podejrzewam, żeby upadli wszyscy co do jednego, 100%. Przyszli członkowie Kościoła, mieli być niebawem spodzeni z Ducha, wszyscy by padli 100%. Widać po działaniu Jezusa i Boga, żeby padli jak 100%. Że to było za dużo. Nie byli w stanie takiej wiary wykrzesać siebie, albo dać się tak, nie wiem, takie cierpienia przechodzić. Dlatego nasz Pan zostaje jako istota duchowa po zmartwychwstaniu z nimi. 11 razy im się sam objawia. Co chwilę w innym ciele, żeby dać im do zrozumienia, że jest teraz potężną istotą, która może sobie przejmować dowolne ciało, jakie chce i przechodzić przez mury, zamknięte drzwi i tak dalej. To wszystko po to, żeby ich wzmacniać, budować, ciągle tam pojawia się w różnych miejscach. Potem jeszcze dary Ducha Świętego dostają, żeby wzmocnić, bo bez tego wszystkiego w ogóle by nie ruszyło. Czyli jak to pokazuje niemoc człowieka, albo nie wiem, twardość grzechu, albo cokolwiek. No, bezmiar niedoskonałości. Żeby w ogóle to ruszyło, to musiało być cuda. Nawet dar Ducha Świętego, który otrzymali apostołowie, które używali, prawda? To może nie tyle było, nie było po to, żeby wzmocnić ich, że takie dary mają, tylko żeby ci słuchacze w ogóle chcieli słuchać, żeby zobaczyli, że ci języki znają, że potrafią leczyć i tak dalej. Więc wracamy, tak, drugi Adwent naszego Pana. Większość drugiego Adwentu nie zauważyła chrześcijan do dzisiaj. Tak jak Żydzi w większości nie poznali, no i już zabili tego, którego Bóg im posłał. Tak dzisiaj drugi Adwent jest kto? Ilu chrześcijan procentowo wie, że nasz Pan jest obecny po raz drugi? Nie jest to nawet 1%. Ci, którzy są pozostałością ruchu parauzyjnego, bo tylko ruch parauzyjny, tak, i pozostałość po ruchu parauzyjnym wie o tym fakcie, no to nie stanowimy nawet 0,5% chrześcijan, nie wiem ile to jest procent, nieważne. Jest to kropla w morzu, albo pół kropli w morzu, albo w ogromnym oceanie. Więc Izajasz 8,14 zapowiedział to, i mało tego, zapowiedział to o obydwu. Tak? Izajasz 8,14 jest powiedziane, że ani jeden, ani Izrael cielesny, ani duchowy Izrael nie zorientuje się co do przyjścia, nie rozpozna ani pierwszego adwentu, chociaż nasz Pan był fizycznie namacalnie widoczny, ani jego drugiego adwentu, kiedy przyjdzie jako istota niewidzialna. 8,14 Izajasz. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalem. To obydwa domy Jeruzalem to nic innego jak cielesny i duchowy. To nie chodzi o pokolenie, a to 10 pokoleń, dwa pokolenia, tylko o duchowy Izrael i cielesny i duchowy, czyli dla ogółu chrześcijaństwa, kamieniem obrażenia. Sposób przyjścia naszego Pana. Nie takiego przyjścia się spodziewają. Żydzi oczekiwali wielkiego Mesjasza, bardziej bym powiedział, nie Mesjasza, Mesjasza w roli generała, a świat ludzkości spodziewa się, że przyjdzie Jezus cieleśnie. Tutaj na ziemię, tak jak za pierwszym razem. I zawsze się mylą, tam gdzie się mylą. Tam przyszedł cieleśnie, więc mogli go łatwiej zobaczyć, ale w innym charakterze miał być. Ktoś wielki z doczesnego punktu widzenia, ktoś, kto będzie mógł dokonywać wielkich rzeczy, a naród żydowski podnieść do roli głównego na ziemi. A tutaj znowu przychodzi ktoś rzeczywiście wielki, ale duchowo niewidziany sposób i oni nie widzą oczami fizycznymi, to nic innego do nich nie dociera. Ale myślę, że gdyby nawet przyszedł widocznie cieleśnie, to byłoby to samo. Nie sądzę, że obecni chrześcijanie są lepsi od Żydów. Nawet gdyby nasz Pan przyszedł fizycznie cieleśnie, no to byłaby pewna sensacja z tym związana, ale skończyłby tak samo. Chrześcijaństwo by nominalne tak samo by go odrzuciło i zdemordowało, jak no bo byłoby dokładnie to sama powtórka z rozrywki, jak to się mówi, prawda, potocznie. Byłaby powtórka z historii. Byłaby powtórka z historii, czyli zderzenie nauki naszego Pana i jego postawy z praktyką wierzących. I by się okazało, że ci wierzący, poza zainteresowaniem, sensacją, która by wiązała się z pobytem naszego Pana, bo gdyby nasz Pan był teraz na ziemi tutaj cieleśnie, to na pewno byłaby i te cuda i tak dalej, więc byłaby sensacja. Ale poza tą sensacją nic by, tak naprawdę główne przesłanie by ich nie interesowało. Cielesność obecnych chrześcijan jest przeogromna. Tak? Nie, na pewno nie są lepsi niż Żydzi. Kolejna rzecz z postępowania Boga, dozwolenie na zło. Celowość dozwolenia na zło jest zakryta dzisiaj przed większością chrześcijan, którzy nie rozumieją, dlaczego Bóg pozwala na takie albo inne formy zła, czego najlepszym dowodem są pytania wielu chrześcijan, bardzo często z pięścią podniesioną do nieba, grożąc Bogu, gdzie Boże byłeś, gdy? I tam lista różnych nieszczęść, albo prywatnych, które kogoś spotkały, albo ogólnonarodowych, albo ogólnoeuropejskich, wojny światowe, obozy koncentracyjne, albo różne indywidualne przypadki, choroby, śmierci, tragiczne wypadki, które dziesiątkują ludzi, zabierają im bliskich. No i wtedy ci, którzy zostają, grożą Bogu. Grożą pięścią w niebu, gdzie też Bóg był, bo przecież On tam po to jest, żeby im błogosławić, żeby im się przyjemnie żyło, przyjemnie grzeszyło. Dlaczego nie możemy przyjemnie grzeszyć? Dlaczego nam nieszczęście spotkało, my tak przyjemnie grzeszymy? A Ty jesteś tam po to, żeby nam to ułatwiać. Takie pytanie o sens, tak, o sens pojawienia się zła mamy już w psalmie 90. Zajrzyjmy tam na chwilę, zbliżamy się powoli do końca. Może niektórzy bracia sądzą, że dopiero zaczynamy, tak? Wracają, widzę. Psalm 90, no to jeszcze trochę pomówię. Psalm 90, 11 i 12. Któż zna moc gniewu Twego? I to drugie zdanie lekko, no nie lekko, zmienię bardziej, no ale niestety tłumaczenie nie jest prawidłowe w Biblii Warszawskiej. Jeszcze raz czytam 11 początek. Któż zna moc gniewu Twego? A druga linia, stosowny do Twojej bojaźni gniew Twój. No i 12. Naucz nas liczyć albo obliczać dni nasze, abyśmy doprowadzili serce do mądrości. To jest psalm, który mówi o sensie pojawienia się zła. Któż zna moc gniewu Twego? No to w porządku, prawda? Czyli to rozumie moc, czyli znaczenie. Psalmista zadaje pytanie, a to chyba nawet jest moim modlitwa Mojżesza, jak widzimy z pierwszego wersetu, więc to nawet nie Dawid jest zadowolony, tylko Mojżesz. Dawid tylko to spisał. I Mojżesz zapytuje, kto zna moc gniewu Twego, czyli kto, Boże, zna znaczenie Twojego gniewu? Dlaczego Ty się gniewasz? I wyrażasz ten gniew w taki, a nie inny sposób, że my tutaj cierpimy, umieramy, mamy wojny i takie różne inne nieszczęścia. I potem Mojżesz odpowiada: stosowny do twojej bojaźni jest gniew twój. To znaczy, że co? Gniewasz się na tyle, żeby powstała u ludzi bojaźń. Cześć dla ciebie. Stosowny albo zgodny z twoją bojaźnią jest gniew twój. Czyli tyle, ile bojaźni dla siebie chcesz ludzi wywołać, na tyle się gniewasz. Innymi słowy, gniewasz się tylko na tyle, ile potrzeba, żeby ludzi doprowadzić do okazania ci czci, bojaźni. Naucz nas obliczać dni nasze, potem mówi, prawda? To liczenie dni naszych to nic innego jak pamiętanie, że nasze życie jest krótkie. No bo jeżeli mamy coś liczyć, kto coś liczy? Ten, kto ma dużo, to siada i liczy pieniążki, czy mu wystarczy na coś tam. Nie milionerzy. On tylko mówi, to kupujemy jej wyspę, to czy nie kupujemy wyspę? A nie, to. A może dwie wyspy kupimy? Albo helikopter? No to dobra, to nie, poczekajmy. Oni nie mówią o pieniądze, tylko mówią, kupić tą wyspę, czy nie? Helikopter, samolot, statek. Siada, liczy ten, kto nie ma za bardzo pieniędzy. Dlatego takie to jest takie stwierdzenie. Naucz nas obliczać dni nasze, to znaczy przypomnij nam, pozwól nam pamiętać, że dni nasze niewiele. Liczymy te dni, szybko przemijamy. Prawda? Abyśmy w tych nielicznych dniach życia, które mamy, doprowadzili serce do mądrości, czyli abyśmy zdążyli wyciągnąć lekcję z doświadczenia ze złem. To jest, doprowadzili serce do mądrości, żebyśmy te dni nieliczne naszego życia wykorzystali do nauczenia się czegoś mądrego, żebyśmy potem na próbie do życia mogli dobrze wypaść, wybrać życie, a nie śmierć. Jeszcze psalm 76, 11, bo on mówi o celu dozwolenia zła. Psalm 76, 11. To widzę, mam tłumaczenie zmienione, ale niestety tak trzeba. Albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. Ten psalm wyraźnie pokazuje, że gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. Czyli jaką resztę gniewu? Tę resztę gniewu, która by cię nie chwaliła. Innym słowem jest powiedziane, że dozwolenie jest zła po to, żeby było to dla chwały Boga. A jeżeli gniew Boga, czyli dozwolenie na takie formy ucisku, które byłyby już nie dla chwały Boga, nie byłyby potrzebne, żeby ludzi czegokolwiek nauczać, to Bóg ukróci. Innymi słowy, bardzo mądrze psalmista mówi, chyba jest to logiczne, że Bóg nie daje większych cierpień ludzkości nawet w ucisku, pomimo tego, że oni są jacy są, niż jest to niezbędne, żeby wrócić ich na właściwe drogi. Żeby wyciągnęli lekcję. A resztę gniewu, która nie byłaby dla chwały Boga, która by nie miała przynieść lekcji, korzyści rodzajowi ludzkiemu, Bóg ukróci. Innym słowem, Bóg nie lubi cierpienia dla samego cierpienia. Diabeł, szatan z pewnością tak. Niech cierpią, a ja się będę cieszył ich cierpieniem. A Bóg mówi, pozwolę im cierpieć, żeby wyciągnęli z tego lekcję i żyli wiecznie dzięki temu cierpieniu. Bóg nigdy nie mówi, pozwolę im cierpieć, bo lubię patrzeć, jak cierpią. Ale szatan ściąga cierpienia, bo lubi patrzeć, jak ludzie cierpią. To jest ta różnica. A resztę gniewu Bóg ukraca. Gniewu, która nie byłaby dla Jego chwały. Czyli cierpienie, zło dla samego cierpienia zła. Nie ma czegoś takiego. Ani w życiu indywidualnym nas, ani w ludzkości jako całości. Bo powiedziane było wyraźnie, że nawet gniew ludzki będzie Cię chwalił, a resztę gniewu, która by Cię nie chwaliła, która byłaby tylko gniewem dla samego gniewem, wylewaniu goryczy i popełnianiu zła dla samego zła, ukrócisz, nie pozwolisz na to. To bardzo dobrze wyjdzie w naszym Panu. Ktoś powie, czy nasz Pan nie mógł zginąć lżej niż zginął? Znaczy wystarczyło go zabić gdzieś tam, jak on głosił. Zginąłby w ciągu może 5 sekund, gdyby miecz go przeszył w odpowiednie miejsce i by nie cierpiał. A tu widzimy. Tak, bo trzeba tak było. Bo to było potrzebne głównie dla naszego Pana, krystalizacja jego charakteru. 13 ostatnich godzin naszego życia, czyli te najgorsze jego 13 godzin w całym jego życiu, to krystalizacja charakteru jego nowego stworzenia. No i teraz Bóg ma z jednej strony zlitować się, że tak powiem, nad cierpieniem Jezusa jako człowieka, żeby mu tych 13 godzin cierpienia zaoszczędzić, żeby jego śmierć szła szybciej, inaczej, czy skrystalizować jego nowe stworzenie do boskiej natury. No i jaki wybór? No, pozwolił mu cierpieć, żeby skrystalizować jego nowe stworzenie do boskiej natury. Co z tego, żeby mu 13 godzin tych życia skrócił, prawda, i nie przeszedłby przez to, że na krzyżu tak jego krew zamieniała się w wodę, bo po przybiciu, prawda, tą woda wypłynęła, czyli wskazało, że no, cierpienia krańcowe, takie jakie człowiek nie może w ogóle wytrzymać, ale on w doskonałym ciele był, to mógł to wytrzymać, że woda zaczęła się zamieniać w krew zaczęła się zamieniać w wodę, ale te cierpienia były potrzebne dla krystalizacji jego charakteru nowego stworzenia. Ale już po jego śmierci, kiedy go chcieli do Gehenny wrzucić, to Bóg nie pozwolił, bo po śmierci naszego Pana jego nowe stworzenie nie skorzystałoby, gdyby się pastwili Żydzi czy tam kapłani, czy ktokolwiek nad jego ciałem, żeby go tak poniewierali, palili w Gehennie, się śmiali, o ta, zobaczy tam pali, czy ten, co tak chodził tutaj, by tam zbiegowisko zrobili, jeszcze by się... Ale gdy żył, nawet w ostatnich właśnie tych godzinach, to pozwolił szydzić z niego, bić go. To były potrzeby, ale po śmierci nie pozwolił go, nad jego nawet martwym ciałem, jako ludzki, kiedy on już by nawet nie cierpiał, ale nie pozwolił. To byłoby nie. Nie byłby to gniew ludzki, który by chwalił Boga. Co by z tego ktoś miał? Tylko by ci, którzy są na poziomie prawie, że nie wiem, pół zwierząt, by się tylko dali wyraz swoim, swojej niedoskonałości. Tak to było, to był psalm, dygresję zrobiłem i psalm 90 żeśmy czytali i także 76, tak jest. I potem tak, 12 już był, nałóż nas liczyć albo obliczać dni nasze, tak, tak. Czyli zbliżamy się już do końca. Podsumowanie robimy. Prawie cały pogański świat, no i w tym samym chrześcijański świat, nie zna prostej prawdy Biblii na temat dozwolenia zła, która tutaj jest, chociaż w psalmie pokazana. Nie rozumie boskiego postępowania pod tym względem. A prawda jest taka, że człowiek zgrzeszył i stracił prawo do życia. Powinien wobec tego umrzeć natychmiast w Edenie. Stracił prawo do życia, no to nie umiera. Ale Bóg postanowił nie wymierzać wyroku śmierci natychmiast, tylko dać mu okazję doświadczenia zła. No ale wiadomo, żeby doświadczyć zła, trzeba żyć w tym upadku. Więc Bóg dozwolił ludziom żyć w tym upadku, żeby doświadczyli zła, po to tylko, żeby kiedyś stanął na podobnej próbie jak Adam, mogli skorzystać z ich doświadczenia. Więc innymi słowy, Bóg wykonuje wyrok stopniowo. Przez różnego rodzaju choroby, niedoskonałości, które nas cały czas prześladują i w końcu nas spędzają do grobu w taki czy inny sposób. To, co mamy napisane znowu w dosłownym tłumaczeniu, 1 Mojżeszowa 2,17, umierając umrzesz. To tak nam jest napisane, umierając umrzesz. Wszystkie przykłady chyba do nowoczesne to gubią, prawda? Tylko chyba na pewno umrzesz, coś takiego. Umierając umrzesz bardzo dobrze pokazuje cały proces umierania. A to w tym celu, żeby w międzyczasie ludzie mogli się i rozmnożyć, i trochę pożyć, i skosztować i dobrych rzeczy, które w tym życiu też czasami się nam trafiają, no i różnych skutków grzechu, chorób, łącznie z ostateczną śmiercią. A dodatkowy cel, jaki Bóg w tym ma, to całą ludzkość uczy dozwolenia z grzechem, są w szkole dozwolenia z grzechem, a niewielką grupę tej ludzkości wybiera na klasę ludu Bożego. Oni są bardziej w szkole Chrystusowej. Ale zło towarzyszące im w tej szkole Chrystusowej jest niezbędne do tego, żeby mogli się odpowiednio rozwijać, żeby dawać im okazję do próbowania postępowania tak, jak Bóg by sobie życzył. Zatem nasz temat o niezrozumiałości prawdy i postępowania Boga dobiega końca. W przypomnieniu z Izajasza 6 rozdziału. Bardzo pięknie pokazane w tych serafach, tak, które latały, miały 6 skrzydeł, 2 skrzydłami zasłaniały swoją twarz, czyli boska prawda zasłonięta, wyrażona w Nowym Starym Testamencie, bo 2 skrzydła to Stary Nowy Testament, zasłonięta, boskie postępowanie, dlaczego on robi tak, a nie inaczej, zasłonięte, czyli jego nogi, kolejne para skrzydeł i 2 skrzydła, które były, którymi latał, to skrzydła, które pokazują działanie boskiego, realizację boskiego planu, kiedy przyjdzie właściwy czas. I wtedy to latanie jest widoczne dla jego wiernych dzieci. Pozostali nie widzą tego latania, pozostali w dalszym ciągu patrzą na twarz zakrytą skrzydłami, patrzą na boskie nogi zakryte skrzydłami i nic nie rozumieją, dlatego bardzo często są chłodni wobec Boga, stają się niewierzący, niektórzy w pełni ateistami się stają, innymi takimi, inni tylko nominalnymi chrześcijanami, tak jak widzimy w przekrót takiego chrześcijaństwa. I to, co dzisiaj chciałem przypomnieć, to właśnie pokazać zakrytą prawdę Boga przez te skrzydła, które zasłaniały twarz, jak również zasłonięte nogi Boga, czyli boskie postępowanie, które jest niezrozumiałe do dzisiaj. Większość chrześcijaństwa do dzisiaj nie rozumie. Dlatego chrześcijanie praktycznie nimi nie są. Używając obrazu przybytku, dzisiejsze chrześcijaństwo, które tak się nazywa, jest co prawda jeszcze w obozie, w którym była cały wiek Ewangelii, ale w tym obozie są spychani na jego tyły, żeby z chwilą zawarcia nowego przymierza być wypchani poza obóz, bo tak naprawdę to są ludzie niewierzący. W obozie z chwilą do rozpoczęcia nowego przymierza, z chwilą, gdy stanie pierwszy godny w Izraelu, wszyscy ci nominalni chrześcijanie, których tak tutaj znamy jako chrześcijan, wypadną do poza obozu, bo ich nominalność wystarcza jeszcze im być w obozie w tej chwili, z tego powodu, że z nich mogą się rekrutować i usprawiedliwieni, i poświęceni. Poświęceni obozowcy Epifani są też w obozie i ci, którzy są w obozie nominalnymi chrześcijanami, gdyby doszli do usprawiedliwienia i poświęcenia, mogą stać się albo tylko tymczasowo usprawiedliwionymi, albo nawet poświęconymi z klasy poświęconych obozowców Epifanii. Dlatego Bóg ich trzyma jeszcze w obozie, ale już te procesy spychania ich na tyły obozu w celu przygotowania do ich wyrzucenia do poza obozu z dniem, tak, inauguracji Nowego Przymierza, gdy godni stanu w Izraelu, są czynione. I to widać w tym, dlatego widzimy, że to nominalne chrześcijaństwo jest coraz gorsze. Bo ono, pomimo tego, że wciąż jest w obozie, to już nie jest w obozie tuż przy przybytku, jak było w jego Ewangelii. Gdy nie było klas poświęconych kiedyś w ogóle w obozie, czyli do roku 54, to nominalni chrześcijanie stali, no stali w różnych miejscach, ale stali także tuż wokół przybytku. A gdy się pojawiła klasa pierwsza poświęcona w obozie, to ona zajęła miejsce przy przybytku, a te wszystkie klasy i tymczasowo usprawiedliwieni poszły na tył, a nawet ci, którzy nie są tymczasowo usprawiedliwieni, nie są nimi quasi, poszli jeszcze bardziej na tył. I oni są już tak daleko od obozu, że dla nich ten obóz taki tam punkcik, jak Żyd, który tam gdzieś obozował na samym końcu jakiegoś pokolenia, a szczególnie jeśli jak był od tyłu, prawda, bo nie wiemy, wszystkie cztery przypadki, więc jak ktoś był od tyłu i w tym ostatnim obozie i w tym ostatnim pokoleniu, tam w ostatnim rzędzie stał, to co on widział z przybytku? Jakiś taki punkcik malutki, punkcik na mapie, a tak naprawdę to żył jak poganie praktycznie, prawda, czyli jego kontakt z obozem był i oni tak, i to właśnie ten proces w tej chwili przebiega, dlatego jest tak jak jest. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla korzyści na wszystkich, dziękuję za uwagę.